przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko. W zasadzie mogę powiedzieć, że ogromnie burzliwy dzień, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, tu za naszą zachodnią granicą. Ogromne protesty sparaliżowały stolice Niemiec i część niemieckich głównych dróg, ale my zajmujemy się naszymi sprawami polskimi, bieżącymi, bo tutaj jest równie dynamicznie cała historia skazania, uniewinnienia, ewentualnego pójścia do więzienia dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości, posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, właściwie dzieje się na naszych oczach, bo w tych dosłownie minutach mamy do czynienia z decyzją sądu, który nakazał doprowadzenie i Mariusza Kamińskiego, i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych, czyli po prostu do więzienia. No i co z tej całej sytuacji wyniknie, nie tylko teraz, w tych najbliższych dniach, ale w najbliższych miesiącach, może dla całego ustroju państwa. O tym wszystkim będę rozmawiał z moimi dzisiejszymi gośćmi. W poniedziałkowej debacie wielkopolscy politycy, poseł Henryk Szopiński, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór, witam słuchaczy.
W studiu poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się nisko, panie pośle.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
A ja będę, proszę państwa, próbował się jeszcze połączyć z posłem Andrzejem Grzybem, który był chwileczkę temu na antenie, ale gdzieś mi zniknął. To już w trakcie rozmowy. Na razie rozpoczniemy sami. Panowie, Mariusz Kamiński powiedział wczoraj, że 10 stycznia, jeśli będzie na wolności, pójdzie do Sejmu i będzie reprezentować swoich wyborców. Tym razem jednak jest ta decyzja dzisiejsza sądu, który wydał nakaz doprowadzenia, jak powiedziałem, obu posłów do aresztu. I w każdej chwili oni mogą być zatrzymani, chociaż na jutro prezydent Andrzej Duda zaprosił obu do siebie, do Pałacu Prezydenckiego. Jak się to panów zdaniem może skończyć? Czy jest jakaś alternatywa inna niż w tym momencie to, że obaj posłowie trafią do więzienia? Co może otworzyć puszkę Pandory w postaci dużego fermentu społecznego, podważania wielu rozwiązań prawnych, bo tutaj pewnie zaraz o tym powiemy, jest bardzo dużo związanych z tym sytuacji. Zapytam może najpierw posła Henryka Szopińskiego. Panie pośle, ja wiem, że prawem zwycięzcy jest to, żeby trochę tę rzeczywistość nową kreować, ale czy gdzieś nie ma tutaj takiej sytuacji, która da wam chwilową satysfakcję, ale mogą być problemy prawne związane z tym, że ta decyzja może być kwestionowana?
Proszę państwa, na początku była duża satysfakcja z dzisiejszej decyzji o doprowadzeniu do aresztu, bo w końcu to musi się zakończyć, to jest podstawowa rzecz. Przestępcy powinni pójść do więzienia i odpowiedzieć za swoje czyny. Nie może być świętych krów i po prostu wszyscy Polacy naczekają na przecięcie tego węzła gordyjskiego, ponieważ dzisiaj doprowadzi Prawo i Sprawiedliwość do tego, że mamy dwa systemy prawne tak naprawdę i próbuje udowodnić i pokazać Polakom, że chaos, który jest, pokazuje, że opozycja ówczesna, która wygrała wybory, sobie nie radzi, że system, ten stan jest absolutnie przejściowy. Chciałem powiedzieć, że tak nie jest, że decyzje muszą być podejmowane bardzo konsekwentnie i muszą być stanowczo i z dużą determinacją, prowadzące do przecięcia tego chaosu, ponieważ konstytucja mówi wyraźnie i ustawy, które były później złamanie konstytucji uchwalane przez Prawo i Sprawiedliwość, po prostu trzeba uznać za nieważne i nie była. Trzeba wrócić do pierwotnego brzmienia paragrafów konstytucji i po prostu przywrócić Polsce praworządność i nie może to trwać.
Panie pośle, a czy prawnicy nie są podzieleni w tej kwestii? Bo no, wydaje mi się, że w tej chwili jest podział bardzo duży, jeśli chodzi o środowisko prawnicze w tej sprawie.
Oczywiście, no tak, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do sytuacji, że każdy ma swoich prawników, przynajmniej Prawo i Sprawiedliwość powołuje się na swoich prawników, ale większość konstytucjonalistów czy prawników mówi, że tak dalej być nie może. I że są instytucje, które są całkowicie sparaliżowane, tak jak Trybunał Konstytucyjny, tak jak Sąd Najwyższy, który przyznaje sobie jakieś dodatkowe prawa, tak jak Izba Spraw Nadzwyczajnych i Kontroli. I te ciała są uznane jako niekonstytucyjne i nie powinny mieć w ogóle...
Ale przecież, panie pośle, za chwileczkę oni będą rozstrzygać kwestii legalności wyborów parlamentarnych. Stąd moje to pytanie o to, czy ta decyzja dzisiejsza...
Ale po to właśnie stworzyło Prawo i Sprawiedliwość tą Izbę, żeby w ich w sprawach mogło orzekać. A więc orzekać o niewinności, o braku ponoszenia kar, załamanie prawa i załamanie konstytucji. I ta izba jest przecież przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zarówno też przez pozostałe izby Sądu Najwyższego uznana jako nieważna, jako nie była. Nie powinny jej orzeczenia być brane pod uwagę w ogóle.
Dobrze, no to co na to w takim razie Bartłomiej Wróblewski? Czy rzeczywiście Izba Spraw Nadzwyczajnych Sądu Najwyższego jest niekonstytucyjna? Co z tym dzisiejszym doprowadzeniem? Jakie mogą być tego skutki?
Po pierwsze, to co powiedział pan poseł Szopiński, są dwie możliwości, żeby się tego odnieść. Albo powiedzieć, że to jest groch z kapustą, machnąć ręką i rzeczowo odnosić się do wszystkich kwestii tutaj dotyczących. A druga rzecz, można powiedzieć, że to taka reinkarnacja jakiegoś Lenina, który rozpoczyna rewolucję październikową i mówi, że on tu w ciągu kilku miesięcy urządzi świat tak, jak on powinien wyglądać. No, rewolucjoniści tak mówili, że nie liczą się konstytucja, prawo się nie liczy, ponieważ nasz cel, stworzenie lepszego świata, wymaga ofiar i trudno, niektórzy pójdą siedzieć, coś tam zburzymy, ale nasz cel i nasze ideały są tak piękne, że możemy przejść nad prawem, nad zwyczajem, nad moralnością do porządku dziennego. Wracam do sprawy podstawowej dotyczącej panów ministrów Kamińskiego i Wąsika. Nie ma żadnych wątpliwości, że prezydent posiada prerogatywę i zgodnie z nią może ułaskawiać, może stosować prawo łaski. Jest prawdą, że w 2015 roku były różne opinie w doktrynie prawnej, jak szeroko to prawo łaski się rozciąga. Ale istotna część, w szczególności karnistów, procesualistów, uważała, że prawo łaski trzeba rozumieć klasycznie, jako obejmującą możliwość uwolnienia oskarżonego od ciężarów procesu karnego na każdym etapie, przed i po skazaniu. I ta prerogatywa została przez prezydenta zastosowana. Nawet jeśli ktoś kwestionuje, ma wątpliwości w tej sprawie, powinien działać niezwykle roztropnie i powściągliwie, dlatego że to prezydent stosuje prawo łaski. Między innymi Trybunał Konstytucyjny, między innymi Sąd Najwyższy wypowiedział się i też niektóre sądy wypowiedziały się w tym samym duchu, o którym teraz mówię. Sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd Najwyższy, bo będzie kasacja od tej sprawy. Dzisiaj w sytuacji, kiedy zwykle trwa wiele miesięcy, zanim osoby, które zostają skazane prawomocnie, zaczynają odbywać karę, w ciągu kilku dni sąd wydaje decyzję o doprowadzeniu. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że emocje polityczne wkradły się do wymiaru sprawiedliwości, tak jak wcześniej widzieliśmy na przykład w działaniach marszałka Hołowni, który wysłał swojego posłańca, by określona izba Sądu Najwyższego i określeni sędziowie w tej izbie rozpatrywali odwołania ministrów Kamińskiego i Wąsika. A w sytuacji, kiedy Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych uchyliła te postanowienia marszałka Hołowni, on nie uznaje tych orzeczeń. Wskazana byłaby powściągliwość, sytuacja, w której którą obserwujemy, skończy się tym, że będziemy mieli pierwszych więźniów politycznych po 1989 roku. Sprawa na pewno przez wiele miesięcy, być może lat, będzie jeszcze w sądach, dlatego że czeka nas co najmniej kasacja w Sądzie Najwyższym tej sprawy. Jeśli ta kasacja zostanie rozpatrzona po myśli ministrów, to państwo polskie będzie płacić odszkodowanie za to, co się stało.
Panowie, dzisiaj
marszałek Hołownia, jeszcze ostatnie słowo dodam, już niezależnie od sprawy Wąsika i Kamińskiego, będzie prawdopodobnie postawione zarzuty w związku z naruszeniem artykułu 231 Kodeksu Karnego mianowicie nadużyciem uprawnień.
Panowie, dzisiaj było spotkanie marszałka Szymona Hołowni z prezydentem Andrzejem Dudą. Panowie rozeszli się bez porozumienia, tak jest komunikat z Pałacu Prezydenckiego. Padła tam propozycja, że ta pętla tak bardzo zapętliła sytuację prawną, że możemy mówić nawet o największym kryzysie prawnym w III Rzeczypospolitej, bo tak jak mówię, tych opinii jest dużo. Prezydent złożył taką propozycję, żeby uznać, że to ułaskawienie z 2015 roku było skuteczne i po prostu zamknąć to po to, żeby nie otwierać puszki Pandory szerzej. Może było to jakieś wyjście w tej sytuacji. Pojawiają się też inne opinie, że może uznać to, a na przykład panowie zrzekliby się mandatów, weszliby na ich miejsce następcy, natomiast oni już by byli skutecznie ułaskawieni tą wolą prezydenta, natomiast zniknęliby z tej bieżącej politycznej sytuacji, z tego konfliktu. No bo być może jakiś kompromis w tej sprawie będzie trzeba wypracować. Pan poseł Henryk Szopiński, a ja oczywiście dalej próbuję do Andrzeja Grzyba dzwonić.
A więc proszę państwa, no, nawet jeżeli uznać, że ułaskawienie pana prezydenta było skuteczne, a według mnie nie było skuteczne, bo jakże można łaskawić kogoś, kto nie jest wskazany prawomocnym rokiem, to można by powiedzieć tak, jakby kogoś udzielić rozwodu przed zawarciem ślubu, więc nie jest to skuteczne, ale nawet gdyby uznać, że jest to skuteczne, to dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację, ponieważ panowie zostali skazani przez inny sąd, innej instancji, bo to już nie był sąd rejonowy, tylko sąd okręgowy. Poza tym mają inną karę, nie taką, którą zasądził sąd rejonowy, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan prezydent po prostu ułaskawił, teraz skorzystał z prawa łaski i jako skazanych prawomocnym wyrokiem ułaskawił. Ale to zupełnie nie zmienia sytuacji, jeżeli chodzi o mandat posła. I tutaj myli się pan poseł Wróblewski, że pan marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał decyzję o wygaszeniu mandatów. Marszałek Hołownia tylko potwierdził jakby, i to zupełnie zwykła formalność, on nie podejmował żadnej decyzji w tej sprawie.
Wydał to postanowienie i zgodnie z procedurą od tego postanowienia nastąpiło odwołanie i Sąd Najwyższy uchylił to postanowienie, co więcej stwierdził, że
Izba, prezydent nie ma do tego uprawnienia.
Znaczy ma uprawnienie, dlatego że właśnie sprawy tego rodzaju trafiają do Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz spraw publicznych, a nie do żadnej innej izby. Zresztą marszałek kieruje do Sądu Najwyższego. Sytuacja, w której marszałek Sejmu wysłał posłańca do jednej z izb Sądu Najwyższego, żeby wskazać określonych sędziów, jest historią bez precedensu. Bez wątpienia stanowi to naruszenie artykułu 231 kodeksu karnego, przekroczenie uprawnień.
Panie pośle, jeżeli nawet pan ma rację, to co powinna zrobić Izba Sądu Najwyższego? Powinna to zbadać formalnie, czy marszałek Hołownia wydał prawidłowo...
Ani pan, ani ja nie decydujemy o tym, co powinien zrobić Sąd Najwyższy. Ja tylko odniosłem się tutaj do strony formalnej tej sprawy. Marszałek Sejmu nie może kierować spraw do określonych sędziów w konkretnym sądzie. No to jest ewidentne, naruszenie zasady podziału władzy.
To tak samo jak skazani. Nie powinni omijać marszałka Sejmu przy składaniu odwołania do Sądu Najwyższego.
No tak, no bo złożyli odwołanie do marszałka Sejmu.
Panowie,
ale jednocześnie bezpośrednio do Izby.
To jest bez znaczenia. Złożyli do marszałka Sejmu zgodnie z procedurą. Ale jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, bo pan podważał, ja zwróciłem uwagę na to, że w 2015 roku istniały rozbieżne opinie co do tego, jak szeroki jest zakres prawa łaski. I to jest prawda, że one istniały. Natomiast pan mówi, że to jest nielogiczne, żeby kogoś ułaskawić przed prawomocnym skazaniem. No, w wielu porządkach prawnych i także w Polsce, bo to nie było pierwsze tego rodzaju ułaskawienie, po 1918 roku osoby były ułaskawione przed prawomocnym wyrokiem sądu, ale jest też taka znana sprawa na całym świecie, w której z tego rodzaju prawa, znaczy tak szeroko rozumianego prawa łaski skorzystano. Mianowicie prezydent Ford ułaskawił prezydenta Nixona w momencie, kiedy on zrzekł się urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych po aferze Watergate. W 1974 prezydent Ford ułaskawił Nixona i tam nawet nie wszczynano postępowań karnych, nie mówiąc już o tym, że nie było to prawomocne skazanie. Ale to pokazuje, że ta instytucja w wielu porządkach prawnych i w takich sytuacjach bardzo nawet, no, można powiedzieć, szeroko znanych i poważnych była stosowana. I ma to swój sens ustrojowy.
Ale nie wystarczyło, żeby pan prezydent w 2015 roku poczekał na uprawomocnienie wyroku i nie byłoby problemu. A w ten sposób uruchomił całą procedurę jakby odblokowania tej sprawy i powtórnie procesowania w sądzie okręgowym, który wydał wyrok.
Znaczy, ja nie kwestionuję,
ma możliwość ułaskawić obu panów.
Może, jest to jakiś pomysł, żeby prezydent Andrzej Duda jednak, że tak powiem, schował do kieszeni honor i tej sytuacji.
Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że gdyby prezydent poczekał do zakończenia tej sprawy, sprawa byłaby prostsza. Natomiast czy to cokolwiek zmienia, jeśli chodzi o charakter prawa łaski, zakres stosowania prawa łaski, nic to nie zmienia. Natomiast dzisiaj myślę, że prezydent, tak jak się nie podpisuje dwa razy ustawy, dwa razy się jej nie wetuje, dwa razy nie kieruje do Trybunału Konstytucyjnego, drugi raz nie chciałby korzystać z prawa łaski. To też wywoływałoby liczne, myślę, pytania i wątpliwości prawne.
Panowie, ja zastanawiam się nad jedną rzeczą, dlatego że z boku zupełnie patrząc na to, jak to jest z tą izbą, pełną nazwę zacytuję, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która ona odrzuciła to wygaszenie mandatu marszałka Hołowni. On skierował to Izby Pracy i tak dalej, ubezpieczeń. Natomiast ta izba raz jest honorowana, raz nie jest honorowana. O co w tym tak naprawdę chodzi? Dlatego, że jeszcze niedawno marszałek Hołownia przecież razem z Polską 2050 do tej izby składał odwołanie w sprawie nieprzyjętego sprawozdania finansowego. Została wtedy przyznana mu racja. Niedawno ta sama izba uznała, że referendum 15 października jest ważne, choć nie wiążące, bo nie było frekwencji. No to teraz w tej sytuacji, kiedy możemy mówić o legalności, kiedy o nielegalności? To jest to, o czym mówię od samego początku. Czy nie mamy do czynienia z jakąś taką dewastacją, która sprawia, że wola polityczna decyduje raz tak, raz tak?
Totalna opozycja niestety stała się totalną władzą. Dopóki Platforma Obywatelska i sojusznicy byli w opozycji i tak totalnie krytykowali, można było machnąć ręką i powiedzieć, że no, to jest niestety wilcze prawo opozycji krytykować bezpardonowo. Natomiast teraz widzimy, że tym rewolucyjnym myśleniem przesiąknęli. Mamy najbardziej niedemokratyczny Sejm po 1989 roku. Weźmy na przykład kwestię podziału prezydiów w komisjach sejmowych. Czy wybór wszystkich parlamentarzystów po raz pierwszy od 35 lat do Krajowej Rady Sądownictwa z nominacji większości parlamentarnej. Mamy masowe naruszenia prawa, jeśli chodzi o siłowe przejmowanie mediów publicznych. Niezależnie od kontrowersji, każde tego rodzaju działanie powinno być na podstawie w granicach prawa, zgodnie z artykułem 7 Konstytucji, czyli zgodnie z zasadą praworządności formalnej. I mamy wreszcie prawo zemsty, które jest ważniejsze niż prawo i które usprawiedliwia każde działanie, by pognębić przeciwników politycznych, nawet posuwając się do tego, żeby dwóch ministrów, którzy byli ministrami przez łącznie 10 lat, wsadzić do więzienia w bardzo kontrowersyjnej sprawie, która prawnie wcale nie doczekała się zakończenia do więzienia. No przecież widzimy, że czegoś takiego w Polsce po 1989 roku nie było. Co więcej, nie było czegokolwiek, co byłoby do tego zbliżone. To no, da się porównać tylko z tym, jak myśleli bolszewicy po 17 roku, jak przeprowadzili rewolucję w Rosji.
Po co Henryk Szopiński? Pan się uśmiecha.
No właściwie to... No wywód posła Wróblewskiego wywołuje mu uśmiech na twarzy. No pan poseł Wróblewski leje krokodyle łzy. Jak to jest teraz łamana konstytucja i demokracja? Ja bym proponował, żeby jeszcze, nie wiem, czapeczki sobie zrobić z napisem konstytucja, koszulki z napisem konstytucja. Przecież przez 8
kto
lat...
Kto wie, czy teraz druga strona tak nie zrobi.
Tak, no Prawo i Sprawiedliwość łamało konstytucję.
No dobrze, ale raczej... Ale, nie, bez ogólników, panie pośle.
Zawłaszczyło
czy jest prawda, że następuje ograniczenie praw opozycji w Sejmie? Ale, na przykład ale, te ale, dwa przykłady, które podałem.
Panie pośle, w 2016 roku, przypominam sobie pan, posiedzenie w sali komunowej, tylko z Klub Prawa i Sprawiedliwości, nikogo nie dopuszczano, uchwaliliście ustawę budżetową tylko w swoim gronie. Poseł Michał Szczerba
miał... Proszę przypomnieć, dlaczego tak było, ponieważ pana partia blokowała mównicę sejmową.
Za to, że powiedział panie marszałku, muzyka łagodziwicza obyczaje. Więc proszę nie lać krokodyli łez w tej chwili, bo lista spraw, które wy zaniedbaliście czy złamaliście, jest naprawdę ogromnie duża i tej audycji by nam nie starczyło, żeby je wszystkie wymienić.
Chociaż muszę powiedzieć, że panowie bardzo równo dzielicie sobie razy. To jest ciekawe. Ja trochę tak z boku jeszcze
nie
raz...
przypominam sobie, że poseł Szczerba szedł do więzienia za to, że coś powiedział. Sytuacja z obradami w sali kolumnowej nie wynikała z jakiejś chęci Prawa i Sprawiedliwości, tylko z tego, że Platforma Obywatelska i Nowoczesna blokowały mównicę sejmową,
no dlatego, chcąc zablokować obrady. Ale panie pośle, no, Michał Szczerba nie był żadnym przestępcą, nie złamał prawa i nie był w żadnym procesie karnym i nie był skazany, więc to, nie ma żadnego porównania tutaj absolutnie, nie można tego zrobić. Proszę państwa, każdy przestępca skazany prawomocnym wyrokiem musi odcierpieć i ponieść konsekwencje i odcierpieć swoją karę. I tutaj mówimy o tym.
Proszę państwa, chciałem powiedzieć tylko tak. Właściwie ja nie wiem, czy ja powinienem do posła Grzyba dzwonić, dlatego że panowie tak zajadli ze sobą rozmawiacie, że właściwie to już nie ma miejsca na trzeciego rozmówcę. Ja wrócę do tego tematu. To pytanie, które wyłem tutaj do posła Szopińskiego, jeszcze raz kieruję to pytanie. Co z tą izbą, przypomnę, kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych, no bo mamy problem, że niektóre jej wyroki są honorowane i uznawane.
Myślę, że nie mamy problemu, dlatego że ta izba jest absolutnie niekonstytucyjna i jest nieuznawana ani przez trzy pozostałe izby Sądu Najwyższego, ani przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ani przez Polskę Muzeum Umowy Międzynarodowej i jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc musimy się liczyć z prawem unijnym. Więc absolutnie ta izba nie jest ciałem naszym, nie jest prawidłową izbą Sądu Najwyższego.
No ale orzekła o referendum na przykład i nikt tego nie kwestionował.
Proszę pana, czy orzekła, czy by nie orzekła, to nic w naszym życiu nie zmieniło. Więc nawet gdyby nie orzekła, to...
Ale już ze sprawozdaniem, ale jakby było w przypadku sprawozdania wyborczego partii Polska 2050. Czyli krótko mówiąc, gdyby...
Zostało...
Gdyby pozostało w mocy to sprawozdanie, które zostało zakwestionowane przez Państwową Komisję Wyborczą, to ta formacja nie powinna uzyskiwać pieniędzy publicznych. Za chwilę będzie orzeczenie w sprawie wyborów. Jeśli ta izba nie orzeknie o ważności wyborów, no to pytanie, czy nasz Sejm obecnie działa legalnie, skoro procedura,
panie pośle,
procedura nie została zakończona.
Panie pośle, otrzymał pan zaświadczenie o wyborze?
Tak, ale takie zaświadczenie, jak pan wie, dobrze jest warunkowe, dlatego że istnieje procedura, w ramach której Sąd Najwyższy uznaje ważność wyborów. Jeśli nie uznaje ważności wyborów, wybory muszą być powtórzone.
No to rozumiem, że będzie Prawo i Sprawiedliwość dożyło do tego, żeby...
Ale nie, ja tylko zadaję, ja tylko pokazuję paradoksalność pana słów. W związku z tym, że raz pan jest bardzo pryncypialny, w innych wypadkach pan milczy, a w jeszcze innych nie wie, co ma pan powiedzieć, w związku z tym, jakie byłyby konsekwencje.
Panie pośle, przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość
łamało. Ale nie mówimy o 8 latach, tylko mówimy o tej konkretnej sytuacji, o konkretnym problemie.
Powoływał swoje instytucje tylko po to, właśnie, żeby teraz prowadzić chaos prawny.
Nikt nie powoływał, panie pośle, dla instytucji, żeby był chaos prawny.
Panowie, ja jeszcze raz spróbuję z boku teraz spojrzeć na to. Przywołam posła Michała Wawera z Konfederacji, który dzisiaj w tej reakcji na to, co postanowił sąd wykonawczy o doprowadzeniu posłów, stwierdził tak. Może to jest tak, że faktycznie nieważne, kto w tej sprawie ma rację. A on mówi tak.
Cytuję, bo to dłuższy będzie cytat. Kluczową kwestią w sprawie Kamińskiego-Wąsika nie jest to, kto ma rację, tylko to, że wycięcie Kamińskiego i Wąsika z Sejmu przez marszałka będzie otwierać PiS-owi drzwi do kwestionowania konstytucyjności składu Sejmu. No bo mówi się, że Sejm liczy 460 posłów i tak dalej, i tak dalej. A zatem także do kwestionowania ważności każdej kolejnej ustawy uchwalonej przez ten Sejm. Dokładnie tak samo jak pisowskie reformy sądownictwa otworzyły Platformie drzwi do kwestionowania ważności wyroków Trybunału Konstytucyjnego, wielu wyroków Sądu Najwyższego, nominacji sędziowskich i potencjalnie tysięcy wyroków sądów powszechnych. I może się okazać, że obudzimy się w kraju, w którym połowa narodu nie uznaje ważności ustaw Sejmu, a druga połowa narodu nie uznaje ważności większości wyroków sądowych. To jest, oznacza głęboki kryzys konstytucyjny, upadek ustroju, w którym żadna polityczna racja, czy teraz już ja dopowiadam, koniec cytatu, powinienem to zaznaczyć, nie ma racji bytu, dlatego że znajdujemy się wtedy w totalnej anarchii państwowej i bardzo trudno będzie ten proces zakończyć. Henryk Szopiński, panie pośle. To Michał Wawer mówił z Konfederacji.
Tak, rzeczywiście jest, że znajdujemy się już właściwie w anarchii, bo jeżeli prawomocnie skazani przestępcy nie uznają wyroków państwa polskiego, no to my jesteśmy właściwie w stanie anarchii. Ja wiem, że Konfederacja próbuje tak postawić wektory, że są dwa duże ugrupowania, które walczą między sobą i jak dwa plemiona będą przedzierały sprawę na swoją stronę, ale najważniejsza to jest sprawa Polaków, państwa polskiego, trwałości i funkcjonowania państwa polskiego. I no nie może być tak, że są dwa równoległe systemy prawne, dwie różne racje, a szczególnie
do tego to zmierza, panie pośle, dlatego tak, że ale te wyroki, które mogą zapadać w sądach powszechnych, część sędziów będzie uznawana za neosędziów i tak dalej, i tak dalej.
Tak, ale to wynika z tego, że Prawo i Sprawiedliwość raz oddaje zdobytej władzy, nie chce oddać i już dużo, dużo wcześniej poprzez różne, łącznie z łamaniem konstytucji prawa, przyznała sobie prawa różne w dawaniu sobie racji. I to właśnie doprowadziło do tego chaosu prawnego.
Przepraszam, ale, nie wiadomo, no, ale to nie można tego, panie pośle, no, tak bezkrytycznie powtarzać. No, ja rozumiem, że taką państwo przyjęliście linię, ale pan jest akurat człowiekiem inteligentnym. Nie powinien pan bezkrytycznie powtarzać tego, czego się nie da utrzymać. Rządzi dzisiaj Platforma Obywatelska i sojusznicy i w każdej sprawie odpowiedzialność spoczywa na Platformie Obywatelskiej. Ja rozumiem i to jest prawo każdej nowej władzy, żeby kwestionować decyzje poprzedników, tylko wszystko musi się odbywać w procedurach, które są w prawie zapisane. No i też zachęcam do pewnej roztropności. No, po co było marszałkowi Hołowni narażać się na zarzuty naruszenia artykułu 231 kodeksu karnego, przekraczać uprawnienia? Po co jest w sprawie, która jeszcze się nie skończyła, wyciągać ostateczne wnioski? Myślę tu o sprawie i o kwestii doprowadzenia do więzienia dwóch ministrów, którzy przez wiele lat walczyli z korupcją i walczyli z nią skutecznie. Ale po co, po co siłowo i kontralegem przejmować media publiczne? No macie państwo już TVN, Polsat, trzy duże portale internetowe, największe stacje radiowe. Wszyscy mówią waszym głosem. A mimo to nie zabrakło cierpliwości, odpowiedzialności, powściągliwości, żeby proces zmiany władz w mediach publicznych przeprowadzić zgodnie z regułami
sztuki. I tak się panowie trochę przerzucacie teraz wzajemnie.
Oczywiście, ale tutaj pan profesor Rulewski też nie ma racji, dlatego że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość było niekonstytucyjne ciało, tak jak Rada Mediów Narodowych, a przecież też mogło poczekać cierpliwie na zmiany w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. I też wykazało się cierpliwością, tak, bo było niekonstytucyjne ciało.
Ale przyjmijmy, że ma pan rację. Uważam, że sytuacja absolutnie nie jest analogiczna, ale nawet gdybyśmy tak przyjęli, to proszę pomyśleć, co pan powiedział teraz, że Prawo i Sprawiedliwość działało niezgodnie z konstytucją, więc my mamy prawo działać niezgodnie z konstytucją. Czy pan czuje absurdalność tego, co pan powiedział? No, dobrze, jaki był sens noszenia koszulek i wykrzykiwania haseł konstytucja, kiedy ta konstytucja nie ma żadnego znaczenia? Słyszał pan, co powiedział profesor Antoni Dudek. Od 15 października to Platforma Obywatelska, rząd Donalda Tuska w sposób bezpardonowy i bez precedensu łamie konstytucję. Człowiek, który Zjednoczonej Prawicy.
Jak od 15 października? Od 13 grudnia, jeżeli już.
No, przyjmijmy, że ma pan rację.
No tak, no przecież przez 2 miesiące blokowaliście oddanie władzy.
A jeżeli ja jestem zwykłym obywatelem, który patrzy na to z perspektywy niepartyjnej, tylko jest tak strasznie zatroskany na przykład swoją sprawą, nie wiem, spadkową czy czymś takim, okaże się, że tam rządzi, że orzeka sędzia, który jest ze składu nie tego, który powinien być wadliwego. Bo rozumiem, partyjny spór, norma w demokracji, chociaż myślę, że u nas jest wyostrzony na poziomie niemalże amerykańskim. Ale pytanie, czy jako odpowiedzialni politycy, ja nie chcę tutaj używać wielkich słów, ale czy zwykły obywatel w tym momencie nie ma prawa być absolutnie skonfundowany i zaniepokojony tym, że jego sprawa może nagle spłonąć na ołtarzu politycznych, partyjnych. Ktokolwiek ma tutaj rację. Chodzi o tę destabilizację nawet na takim najbardziej powszechnym poziomie sądów powszechnych właśnie.
Niestety ma pan rację. Platforma Obywatelska doprowadziła różne sporne sytuacje, czasami nawet bezsporne, do absurdu i gdyby...
Ja już nie pytam, kto to zrobił.
Gdyby przyjąć to na poważnie, na przykład tą tezę, że kilka tysięcy sędziów właściwie nie jest sędziami, jest neosędziami, właściwie nie jest sędziami.
A to już są setki, tysiące wyroków, które już zapadły, które oni...
Być może już nawet miliony wyroków, które oni już zapadły, albo w każdym razie spraw, które trwa. Proszę państwa, nawet po 89 roku, kiedy były wątpliwości zupełnie nieporównywalne, bo przecież władza była autorytarna, wszystkie wyroki były uznawane. Nominacje sędziowskie były uznawane. Jeśli były jakieś wątpliwości, to były one rozstrzygane punktowo. I było ich stosunkowo niedużo. Platforma funduje nam chaos prawny na niespotykaną w Polsce skalę. I kiedy pan poseł mówi, że Prawo i Sprawiedliwość robiło to czy tamto, ja rozumiem, każdy ma prawo do krytyki, ale nie przypominam sobie, żeby jacyś posłowie Platformy Obywatelskiej szli do więzienia. Nie przypominam sobie, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie uznawało aktów łaski prezydenta Komorowskiego. Nie przypominam sobie, żeby działania w mediach publicznych odbyły się bez uchwalonej i podpisanej przez prezydenta ustawy. Tu mamy sytuację taką, że po prostu Platforma działa w wielu wypadkach kontra legem po uważaniu. Zgodnie z prawem siły.
Henryk Żopiński, panie pośle.
Panie pośle, oczywiście możemy się tak przerzucać jeszcze przez następne kilka godzin, kto był winny, kto nie był winny, ale jakoś pan nie był zatroskany przez ostatnie 8 lat łamaniem prawa.
Dajmy
staremu obywatelowi utrudnianiem dostępu do normalnych wyroków i do normalnej procedury sądowej. No przecież to za naszych czasów wydłużyły się postępowania do kilku lat i na tym cierpią oczywiście obywatele polscy. Oczywiście ma pan tutaj, pan redaktor, rację, że może być taka sytuacja, że wiele wyroków zostanie podważonych z powodu takiego, że neosędziowie orzekali. W tych składach orzekających brali udział neosędziowie, a wszystko zaczęło się od sędziów dublerów po prostu.
Panie pośle, ale czy to nie oznacza, że będzie i tak trzeba do jakiegoś kompromisu doprowadzić, bo te wyroki będą dotykały obywateli po różnych stronach barykady i moim zdaniem, jak wy się gdzieś nie spotkacie, jako dwie największe partie, czy dwa największe ugrupowania, w jakimś jednym momencie, zresztą ja mam pewną tezę, którą zaraz wam tutaj przedstawię, nie mojego autorstwa, tylko Piotra Trudnowskiego z Klubu Jagiellońskiego, bardzo mi się swoją drogą podoba, ciekawa jest. Najpierw chciałbym panów zdanie usłyszeć. To po prostu, tak czy owak, to dotknie każdego z was. Każdy będzie poparzony w tym, nawet jeżeli Mojsza jest Mojsza bardziej niż Twojsza, to w tej sytuacji nie ma już naprawdę jakichkolwiek wygranych, bo mówię, tych wyroków były na pewno tysiące w bardzo różnych obywatelskich sprawach, niezależnych od barykad politycznych.
No to i też powiesz sobie, tak... że nie wyobrażam sobie, żeby te wyroki miały być podważone, bo to doprowadzi do jeszcze większego chaosu.
No, ale... no tak, ale trzeba być konsekwentnym. Jeśli się kwestionuje sędziów, to trzeba kwestionować wyroki. Natomiast zwracam uwagę, że państwo, jeśli kwestionujecie sędziów i będziecie chcieli być konsekwentni, no to podobne zarzuty będą formułowane w stosunku do wszystkich ustaw i uchwał sejmowych w momencie, w której dwóch posłów nie może brać udziału w obradach i głosować. Już dzisiaj zresztą takie interpretacje i opinie prawne się pojawiają. Także,
Także
państwa totalność będzie miała negatywne konsekwencje nie tylko jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, ale także jeśli chodzi o cenę prawną tego, co będzie robił Sejm w kolejnych miesiącach.
No, niestety nie możemy się zgodzić.
Ale przechodząc do nieco innej myśli, gdy kandydowałem na rzecznika praw obywatelskich, zapowiedziałem, że jeśli zostanę wybrany, to doprowadzę do swoistego okrągłego stołu dotyczącego wymiaru sprawiedliwości. Bo nie ma żadnych wątpliwości, że sprawy doszły do takiego momentu, że grozi nam implozja całego systemu prawnego, że te konflikty mogą trwać nie lata, a dziesięciolecia. I pilną rzeczą jest to, żeby stworzyć jakąś formę wypracowania kompromisu, z którym obie strony, czy wszystkie strony sporu politycznego mogłyby żyć. Jeśli tego nie zrobimy, to wszystkie te sprawy będą trwały przez kolejne lata. Trzeba też pamiętać, że jeśli ten sposób działania Platformy Obywatelskiej zostałby w jakiś sposób zaakceptowany przez opinię publiczną, to nie ma wątpliwości, że w kolejnym cyklu politycznym za 4 lata, może nawet nie za całe 4, no będzie kolejna większość będzie postępować tak samo. Więc będziemy z jednego chaosu wchodzili w kolejny chaos, a działania, które nie powinny być akceptowane, no uzyskają tym samym legitymację.
Henryk Szopiński, panie pośle.
Tak, panie pośle, ale musimy jeszcze mieć na uwadze to, że to nie tylko chodzi o tutaj dwie strony polityczne w Polsce, ale wyroki polskie również są kwestionowane przez sądy europejskie i przez sądy innych krajów, więc mamy jeszcze trzecią stronę w tym sporze. Ja się absolutnie zgadzam z tym, że no nie może być tak, że ten chaos będzie się na tyle pogłębiał, że za kilka lat rzeczywiście przyjdzie następna władza i to nie musi być ani PiS, ani Platforma, może być jakaś trzecia droga, czy jeszcze jakieś inne ugrupowanie i również będzie podważała te wszystkie wyroki, czy ustawy, które teraz procedujemy. Na pewno powinniśmy doprowadzić do jakiegoś porozumienia i do przecięcia tego węzła gordyjskiego, jeżeli chodzi o polskie prawo, chociażby po to, żeby sądy europejskie...
Obaj panowie mówicie o swoim z tym otwartym tym okrągłym stole, tak? Jak rozumiem, do tego zmierza panu wypowiedź, że to musi się zadziać prędzej czy później?
Pewnie by tak było, natomiast będzie kwestia, jakie będą warunki wstępne jakby, tak?
Jak to zawsze. Panowie, to ja, to o czym chciałem powiedzieć. Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego napisał taki artykuł, w którym mówi, że grozi nam polski bizon. To jest odwołanie do Donalda Trumpa i tego szturmu na Kapitol. A to już jest wizja kompletnej anarchii w tym momencie. Ale jego zdaniem trzeba byłoby przeprowadzić już nawet nie okrągły stół, tylko swoiste konklawe. To znaczy się takie konklawe, które sprawia, że się przywódców obu głównych partii, czy największych partii zamyka pod kluczem do momentu, gdy się nie porozumieją, a sytuacja polega na tym, żeby dojść do porozumienia i on stawia jedno węzłowe miejsce, Trybunał Konstytucyjny. Przywrócić go do takiego momentu i to, no wiadomo, że obie strony, nikt nie będzie chciał do końca ustąpić, ale musi, w którym obie strony uznają, że taki skład Trybunału, taki jego ustrój w danym momencie jest akceptowalny dla obu głównych stron, bo to Trybunał w normalnej sytuacji jest władny takie sprawy rozstrzygać. To ja teraz cytuję wypowiedź analityka z Klubu Jagiellońskiego, zresztą wieloletniego prezesa owego klubu, i on mówi, że to jest ten węzłowy punkt i miejsce, i wszystko dalsze jest tak naprawdę tylko konsekwencją tego, czy się tu w tej jednej sprawie, bo to już reszta potem powinna iść drogą Trybunału Konstytucyjnego, czyli konklawę. Zamykamy państwa polityków pod kluczem, nie wypuszczamy, dopóki się nie dogadacie. Co panowie na to?
co do koncepcji konklawy, to jest ona w jakimś sensie analogiczna do tego pomysłu okrągłego stołu, to znaczy szukania
pewnego
rodzaju porozumienia, bo no, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie systemu prawnego przy tym dualizmie i tej anarchii, którą teraz widzimy. Czy rzeczywiście kluczową rzeczą jest kwestia Trybunału Konstytucyjnego, co do tego można się zastanawiać.
To jego teoria.
Natomiast na pewno porozumienie polityczne jest konieczne. Jeśli chodzi o reformy w ogóle wymiaru sprawiedliwości, czy reformy ustrojowe, no to trzeba pamiętać o trzech warunkach. Po pierwsze, to musi być zgodne z konstytucją. Po drugie, to musi służyć celom, które się zakłada. No musi to po prostu działać. I po trzecie, musi istnieć pewna zgoda społeczna. Bo jeśli nie, to będziemy co 4 czy 8 lat rozdzielali funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i łączyli. No, nawet jeżeli jedno i drugie rozwiązanie jest zgodne z konstytucją, no to jeśli nie będzie porozumienia politycznego,
jak rozumiem, od bandy do bandy, tak? To, nie, to będzie taka sytuacja.
Nie wiem, czy od bandy do bandy akurat w tym wypadku, ale dwa konkurujące z sobą rozwiązania ustrojowe i można co 4 czy 8 lat dokonywać zmiany.
A pan by się dał zamknąć na takim konklawę międzypartyjnym?
Tak.
Ciekawe. Panie pośle Henryk Szopiński.
Tak. No niestety problem polega na tym, że dzisiaj nie mamy takiej instancji, która by była tym ostatecznym, no, tą instancją, która wydaje ostateczny wyrok. Trybunał Konstytucyjny został w jakimś sensie zdewastowany i, no, i nie jest uznawany przez jedną stronę czy przez drugą i dlatego nie mamy po prostu kogoś, kto by rozstrzygnął ten spór. Dlatego absolutnie uważam, że powinniśmy doprowadzić do takiej sytuacji, że Trybunał Konstytucyjny, czy będzie nowy, czy ten, czy zmodyfikowany.
Czy jakieś tam cofnięcie się,
przez
tak?
Czy pan de facto ten pomysł
trochę podtrzymuje, ten, o którym ja mówiłem tutaj. Aha. A pan byłby w stanie siedzieć tak długo, aż się nie dogadać się, pod kluczem nawet?
I jestem, oczywiście, że tak, bo jestem człowiekiem kompromisu, zawsze wstawiam na porozumienie, więc wydaje mi się, że byłbym w stanie to...
Panowie, no to jak to jest? Tu mamy samych ludzi kompromisu przy tym stole, chociaż kłócą się burzliwie, a nie potrafimy dojść do porozumienia. Coś jest nie tak z tymi chyba reprezentantami. To może panowie powinniście być w takim razie, skoro macie taką wolę, głównymi negocjatorami w tej sprawie. Mówię oczywiście z przekąsem, ale jest problem rzeczywiście.
Jest duży problem. To jest też tak, że każdy klub czy parlament składa się z 460 posłów i każdy klub składa się z kilkudziesięciu posłów.
I, no, są i więksi i mniejsi harcownicy.
Pracowania kompromisu większości, tak? Więc pojedynczy poseł niewiele tutaj może.
Panowie, ja biorę za dobrą monetę to, że wy mówicie o tym, że taki okrągły stół jest możliwy, chociaż wydaje mi się, że jesteśmy w tym momencie na krawędzi naprawdę poważnego kryzysu. Mam nadzieję, że tylko na drodze prawnej, że to nie przybierze żadnych innych form. Dziś rozmawialiśmy w mniejszym gronie, ale bardzo burzliwie. Bardzo panom dziękuję, bo jednak słuchaliście swoich argumentów, a to już jest pierwszy krok do tego, żeby naprawić tę sytuację. Henryk Szopiński, poseł Platformy Obywatelskiej, Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo panom dziękuję.
Bardzo dziękuję za
dzisiejszą debatę. Dobrego wieczoru dla państwa. Kłaniamy się nisko. Łukasz Kaźmierczak, do usłyszenia.
Przy gorącym stole.